Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 22 lutego wita Państwa Krzysztof Brąk. W Watykanie wyjaśniono dziś dziennikarzom normy, którymi będzie kierował się Kościół po ustąpieniu papieża z urzędu. Powiemy o tym już za chwilę po aktualnościach watykańskich. W drugiej części programu nadamy felieton bioetyczny księdza Piotra Kieniewicza. Dziś o prezerwatywie i HIV. Zapraszamy. Specjalna modlitwa w intencji Benedykta XVI towarzyszy przedostatniemu dniowi rekolekcji w Watykanie. Kardynał Gianfranco Ravasi zaproponował ją w związku z przypadającym dziś świętem katedry apostoła Piotra.
Pierwsze z przedpołudniowych rozważań rekolekcjonista poświęcił postaci kapłana. Podkreślił, że Księga Psalmów opowiada o wielu ich upadkach, słabościach i niewiernościach, ale także o pełnych ufności, powrotach do Boga.
Ksiądz musi być obecny w społeczeństwie, jednak ponieważ jest pośrednikiem między ludźmi a Bogiem, ma być wolny od wszelkich zobowiązań i nie wiązać się konkretnymi interesami. Nie może się mieszać w kwestie polityczne. Ma być w społeczeństwie świadkiem.
Watykański rekolekcjonista wskazał, jak bardzo współczesny świat wypaczył pojęcie życia wiecznego, które jest trwaniem w komunii z Bogiem.
Życie wieczne współcześnie postrzegane jest głównie jako chęć jak najdłuższego życia, leczenia za wszelką cenę naszych organów, czy wręcz wymieniania ich na nowe, tak jakbyśmy byli maszyną. Dlatego dzieje się to, o czym pisze jeden z filozofów. Nigdy wcześniej ludzie nie umierali w tak higienicznych i dobrych warunkach. Nigdy jednak nie byli aż tak bardzo samotni.
Kardynał Ravasi w drugim z rozważań przypomniał o wyzwaniach stojących przed rodziną składającą się z ojca, matki i dzieci. To z domu wynosimy takie elementy jak wiara i wartości moralne, które później stają się dobrem całego społeczeństwa, mówił rekolekcjonista, zauważając ze smutkiem, że współcześnie rodziny coraz chętniej zamykają się za opancerzonymi drzwiami swych mieszkań.
Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim w Liberii i wyniósł do godności arcybiskupii księdza Mirosława Adamczyka, radcę nuncjatury w Wenezueli. Ten 50-letni kapłan diecezji gdańskiej, doktor prawa kanonicznego, od 20 lat pracuje w papieskiej służbie dyplomatycznej. Pełnił ją m.in. w nuncjaturach na Madagaskarze i w RPA. Nowemu nuncjuszowi w Liberii kontynent afrykański nie jest zatem obcy.
Ponadto papież mianował nowych nuncjuszy w krajach Ameryki Łacińskiej. W Salwadorze został nim dotychczasowy nuncjusz w Ganie, 56-letni arcybiskup Leon Kalenga Badikebele, pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga.
Natomiast nuncjuszem w Kolumbii będzie odtąd 46-letni Włoch, ksiądz Ettore Balestrero z Watykańskiego Sekretariatu Stanu, wyniesiony równocześnie do godności arcybiskupiej. Przez ostatnie 3,5 roku był on podsekretarzem do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, czyli odpowiednikiem wiceministra spraw zagranicznych. Ze względu na tę funkcję prałat Balestrero przewodniczył nieraz watykańskiej delegacji w rozmowach dwustronnych, na przykład przed 3 tygodniami na spotkaniach z władzami izraelskimi i palestyńskimi. Na jego miejsce watykańskim wiceministrem spraw zagranicznych został pracujący w sekretariacie stanu właśnie w sekcji do spraw relacji z państwami 47-letni Maltańczyk, ksiądz Antoine Camilleri.
Ojciec Święty wyniósł też do godności arcybiskupiej 2 papieskich dyplomatów, nadając obu tytuł nuncjusza apostolskiego, ale bez powierzenia im żadnych związanych z tym funkcji. Są to
48-letni Kameruńczyk, ksiądz Brian Udaigwe, dotychczasowy radca nuncjatury w Wielkiej Brytanii.
I 50-letni ksiądz Michael Banach, pochodzący z USA. Był on dotąd stałym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w OBWE i w Komisji Przygotowawczej Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych oraz stałym watykańskim obserwatorem przy ONZ-owskich instytucjach mających siedzibę w Wiedniu. Amerykański duchowny włada m.in. językiem polskim.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Stolica Apostolska i Republika Sudanu Południowego podjęły wspólną decyzję o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Będą one utrzymywane, jak czytamy w wydanym dziś komunikacie, na szczeblu nuncjatury ze strony watykańskiej i ambasady ze strony południowo-sudańskiej.
Dążenia do niezależności południowego Sudanu, które jest obecnie najmłodszym państwem Afryki, Stolica Apostolska popierała od samego początku. Kiedy przed półtora rokiem doszło do podziału Sudanu, na uroczystościach ogłoszenia niepodległości w południowo-sudańskiej stolicy Dżubie była watykańska delegacja. Na jej czele stał kenijski kardynał John Jue. Należał też do niej nuncjusz apostolski w Chartumie, do tego czasu stolicy całego Sudanu, a odtąd już tylko północnego.
Po półtora roku podziału na dwa niezależne państwa nadal utrzymuje się konflikt między obu Sudanami, północnym, zdominowanym przez muzułmanów, i południowym, w którym większość stanowią chrześcijanie. Watykan podejmuje wysiłki, by pomóc w osiągnięciu pokoju między tymi afrykańskimi krajami. Na miejscu tymczasem decyzję Stolicy Apostolskiej przyjęto z wielkim zadowoleniem, mówi nuncjusz w Sudanie Północnym arcybiskup Leo Bocardi.
Przed odejściem papież zdążył jeszcze o nas pomyśleć, mówią mi Sudańczycy, dzieląc się swoją radością i wzruszeniem. Decyzja o nawiązaniu relacji dyplomatycznych to oczywisty przejaw troski Ojca Świętego o los tego kraju. To także zapewnienie, że Watykan nigdy nie omieszka udzielić wsparcia Sudanowi, którego on dziś tak bardzo potrzebuje, zarówno w relacjach dwustronnych, jak i na arenie międzynarodowej. Jestem pewny, że ewentualna obecność nuncjusza w Dżubie będzie wielką pomocą dla kościoła lokalnego, również w jego staraniach o budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego, solidarnego, pokojowego i pojednanego.
Konklawe może się odbyć wcześniej niż 15 marca, jeśli będą tego chcieli kardynałowie, jeśli w odpowiedni sposób zinterpretują obowiązujące normy prawne. Powiedział dziś dziennikarzom ksiądz Juan Ignacio Arreta, sekretarz papieskiej rady do spraw tekstów prawnych. W biurze prasowym Stolicy Apostolskiej przedstawił on, jakimi normami będzie kierował się Kościół w czasie sede vacante i samego konklawe. W jego przekonaniu w Konstytucji Apostolskiej Universi Dominici Gregis istnieje furtka, która umożliwia wcześniejsze zwołanie konklawy. Odnośny przepis nie jest w pełni jednoznaczny. Mówi bowiem, że należy poczekać przynajmniej 15 dni na nieobecnych kardynałów. A co jeśli wszyscy elektorzy są już obecni? Czy konklawę można rozpocząć wcześniej? Przepisy nie są w pełni jednoznaczne, a w czasie sede vacante wszelkie niejasności w interpretacji prawa rozstrzygają kardynałowie, powiedział ksiądz Arreta. Na marginesie trzeba jednak dodać, że już teraz część kardynałów, jak na przykład Ventrois z Paryża czy Dolan z Nowego Jorku, opowiedziało się zdecydowanie przeciw przyspieszaniu rozpoczęcia konklawy. W ich przekonaniu kardynałowie potrzebują czasu, by zapoznać się ze stanem Kościoła. Watykański kanonista przypomniał dziennikarzom, że z chwilą dymisji Benedykta XVI władza nad Kościołem przechodzi w ręce kardynałów, którzy jednak mają się wystrzegać podejmowania niepotrzebnych decyzji w ważnych sprawach i jak najszybciej wybrać nowego papieża. W czasie sede vacante kardynałowie będą się gromadzić na kongregacjach generalnych, w których zobowiązani są uczestniczyć wszyscy purpuraci bez względu na wiek. Będą też działały tak zwane kongregacje partykularne, które mają się zajmować mniej ważnymi sprawami. Są one swoistym ciałem wykonawczym, wyjaśnił ksiądz Arreta. W skład kongregacji partykularnych wchodzi kardynał Kamerling oraz trzech wylosowanych na 3 dni kardynałów, po jednym z każdego stanu. Decyzje w najważniejszych kwestiach, takich jak data zwołania konklawy, podejmują jednak kongregacje generalne. Watykański kanonista podkreślił, że normy dotyczące konklawy są wyjątkowo ścisłe, aby uniknąć wszelkich niejasności czy impasu. Z tego właśnie względu, gdyby pojawiły się jakieś wątpliwości co do interpretacji samego prawa, mają o tym rozstrzygać w głosowaniu kardynałowie. Przepisy dotyczące konklawy są też bardzo rygorystyczne. Przewidziano w nich więcej automatycznych kar, tak zwanych late sentencje, niż w całym prawie kanonicznym, ostrzegł ksiądz Areta. Na konferencji prasowej podkreślono, że tylko papież może zmienić zasady dotyczące konklawy. Może to zrobić, dopóki nie złoży dymisji. Przypomniano też, że Benedykt XVI zmodyfikował już wcześniejsze ustalenia swego poprzednika. Ustanowił mianowicie, że po 30 głosowaniach przechodzi się automatycznie do wyboru jednego z dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Nadal jednak wymaganych będzie 2/3 głosów i wciąż będzie można wrócić do normalnej formy głosowania, gdyby ta okazała się nieskuteczna. Sekretarz Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych zwrócił też uwagę, że konklawe ma swoistą postać liturgii, stąd też obecność papieskiego ceremoniarza, powiedział ksiądz Juan Ignacio Arreta. Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Prezerwatywa i HIV.
Jednym z najbardziej rozpropagowanych zaleceń w profilaktyce HIV i AIDS jest to, które dotyczy stosowania prezerwatyw jako środka zmniejszającego ryzyko infekcji. To bardzo chwytliwy, bardzo nośny argument, jednakże z etycznego punktu widzenia co najmniej wątpliwy, by nie powiedzieć, że połączony z poważną manipulacją. Przyjrzyjmy się faktom. Najbardziej rozpowszechniony program profilaktyczny, nazywany ABC od Abstinence, Be Faithful i Condom, czyli abstynencja, być wiernym i prezerwatywa, zadziałał naprawdę tylko tam, gdzie główny nacisk położono na dwie pierwsze części, na abstynencję i wierność. Tam, gdzie skupiono się na promocji, a nierzadko i rozdawaniu prezerwatyw, epidemia HIV i AIDS rozwija się w najlepsze. Szczególnie dobrze to zróżnicowanie widać w Afryce. W latach 80. ubiegłego wieku wprowadzono masowo program ABC, przy czym zazwyczaj skupiano się na promocji, czyli rozdawnictwie i uczeniu użycia prezerwatyw. W zasadzie tylko w Ugandzie władze cywilne, działając w porozumieniu z praktycznie wszystkimi wspólnotami religijnymi, skupiły się na wychowaniu ku abstynencji i wierności. Po kilku latach rozdawnictwa prezerwatyw z tego elementu triady ABC zrezygnowano, pozostawiając tylko wychowanie. Wskaźniki zakażeń spadały nadal, dochodząc ze wskaźnika 15% na początku lat 80. do poziomu 6% w 2001 roku. W tym samym czasie w wielu innych krajach afrykańskich wskaźniki te nadal rosły, przekraczając poziom nawet 25%. I w tym kontekście musi zastanawiać komentarz zawarty w oficjalnym dokumencie Polskiego Ministerstwa Zdrowia: tak naprawdę nie wiadomo, co spowodowało tak znaczące zmniejszenie zakażeń i czy rzeczywiście jest tak, jak podają oficjalne statystyki. Muszą zastanawiać głosy oburzenia wygłaszane po wypowiedziach błogosławionego Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy wzywali do abstynencji seksualnej przed małżeństwem i wierności małżonków względem siebie jako jedynych skutecznych metod przełamania impasu w kwestii epidemii HIV-AIDS. Zdaniem papieży prezerwatywy nie są dobrym rozwiązaniem i naprawdę warto zastanowić się, skąd ta opinia. Nikt z propagatorów wykorzystania prezerwatywy jako narzędzia do walki z epidemią HIV-AIDS nie odważy się dziś powiedzieć, że są one skutecznym, stuprocentowym zabezpieczeniem. Po wielu skandalach i procesach sądowych, głównie w USA, w przestrzeni społecznej zaczął funkcjonować slogan mówiący o zmniejszeniu ryzyka infekcją. Trzeba sobie jednak postawić pytanie, na ile jest to skuteczne zabezpieczenie. Antykoncepcyjna skuteczność prezerwatyw wyliczana jest na poziomie około 3,5, co oznacza, że na 100 kobiet czy 100 par małżeńskich stosujących prezerwatywę w ciągu roku u 3 do 4 dojdzie do poczęcia. Trzeba jednak pamiętać, że para stosująca antykoncepcję nie przejmuje się kwestią płodności, a więc stosuje ją także w czasie niepłodności fizjologicznej. Mimo to na 100 par u więcej niż 3 dojdzie do poczęcia dziecka w ciągu roku. W przypadku par nie stosujących żadnej antykoncepcji i współżyjących bez oglądania się na rytm płodności, tych poczęć będzie około 23. Dla porównania, jeśli zdrowa para świadomie współżyje w okresie płodnym, już w pierwszym miesiącu pocznie się dziecko u 76%. Dane te prowadzą do nieuniknionego pytania, jaka jest rzeczywista skuteczność antykoncepcyjna prezerwatyw, czyli do ilu poczęć doszłoby, gdyby brano pod uwagę wyłącznie akty współżycia dokonane w czasie płodnym. Prosta ekstrapolacja kazałaby podnieść wskaźnik Perla do wysokości przynajmniej 10-12. Powodów może być wiele. Zawodność samej prezerwatywy, nieprawidłowe jej użycie, ale też szczątkowy wypływ nasienia przed nałożeniem prezerwatywy, nasienia, które może zostać potem przeniesione ręką w okolice dróg rodnych kobiety. Te same powody mogą stać za zawodnością prezerwatyw w programach profilaktyki HIV-AIDS, tym bardziej, że wszystkie płyny ustrojowe, a nie tylko sperma czy śluz, są skażone wirusem. Oczywiście prezerwatywa zmniejsza ryzyko infekcji, przynajmniej w tym sensie, że zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusa podczas danego kontaktu seksualnego. Z drugiej strony, informacja o obniżonym zagrożeniu zwiększa skłonność do podejmowania niebezpiecznych zachowań, nade wszystko podejmowania kontaktów seksualnych z przypadkowymi partnerami. Nawet obniżenie ryzyka infekcji nie jest w stanie zniwelować wzrostu zagrożenia wynikającego z częstszego występowania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Cóż jednak z możliwością wykorzystania prezerwatywy przez pary małżeńskie, w których jedna ze stron już jest zakażona wirusem HIV? Czy nie można by z racji zdrowotnych zaakceptować prezerwatyw, traktując ich działanie antykoncepcyjne jako niechciany, ale nieunikniony skutek uboczny? Odpowiedź, ku rozczarowaniu wielu, jest negatywna z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, można uniknąć ryzyka infekcji bez konieczności uciekania się do prezerwatywy we współżyciu. Warunkiem byłaby abstynencja seksualna, co oczywiście wielu ludziom wydaje się rozwiązaniem absurdalnym. Jednak zasada działania o podwójnym skutku dopuszcza wystąpienie złego skutku tylko wówczas, gdy jego wystąpienia nie można uniknąć w dążeniu do osiągnięcia skutku dobrego. Po drugie, w całej tej dyskusji zazwyczaj umyka kwestia zasadnicza. Jeśli prezerwatywa jedynie zmniejsza ryzyko infekcji, każdy akt współżycia osoby zainfekowanej z osobą zdrową oznacza narażanie tej ostatniej na infekcję. Jeśli akt współżycia ma być znakiem miłości między mężem i żoną, nie może być związany z narażeniem osoby kochanej na śmiertelne niebezpieczeństwo, bo miłość nie wyrządza zła bliźniemu, jak czytamy w liście do Rzymian. Na koniec trzeba wyraźnie powiedzieć jeszcze jedno. Współżycie seksualne w nauczaniu moralnym Kościoła jest nazywane aktem małżeńskim nie bez powodu. Jest znakiem pełnej, wiernej, wyłącznej i płodnej miłości, na którą poza małżeństwem nie ma miejsca. Nie ma zatem racji, aby usprawiedliwić użycie prezerwatywy w ramach programów profilaktycznych, które zakładając nieskrępowane relacje seksualne akceptują je i nie podejmują nawet próby wychowania do postawy abstynencji do ślubu i wzajemnej wierności po ślubie. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.